Pytania o Słowo Boże. Odpowiedzi na pytania radiosłuchaczy udziela ksiądz doktor habilitowany Michał Bednarz, wykładowca Pisma Świętego.
Matka wychowawczynią w rodzinie izraelskiej. Pisarze natchnieni bardzo często przedstawiają zaradne i troskliwe matki, przekazując w ten sposób bogatą spuściznę tradycji innym matkom. Widoczne jest to szczególnie w opisie bohaterskiej matki siedmiu synów męczenników, a zwłaszcza w jej wypowiedzi. Synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez 3 lata, wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Pełna zatroskania o przyszłość nie tylko doczesną, lecz także wieczną swoich dzieci jest matka synów Zebedeuszowych. Widoczne to jest w prośbie: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. W tych słowach zawiera się wszystko, o co powinna dbać dobra matka. Jedną z piękniejszych cech charakteru matki, mającą wpływ na wychowanie, jest jej wrażliwość na nędzę innych. Kobieta izraelska winna się odznaczać szczególnymi przymiotami, wśród których na pierwszym planie znajduje się miłość i miłosierdzie. Ponadto matka jest tą, która daje także pokój i stwarza poczucie jedności. Serce Marty, siostry Marii i Łazarza pełne było starodawnej gościnności, zgodnie z ideałem tradycji żydowskiej. Dla Żydów gość był bowiem królem, panem i należało mu się pierwsze i zaszczytne miejsce oraz szacunek. W wielu księgach natchnionych obowiązki matki i żony są podobnie przedstawione. Mają one stworzyć w domu atmosferę prawdziwej miłości. Ich rozumność ma się ujawniać nade wszystko w wychowywaniu dzieci i swoistym kierowaniu całą rodziną. O obowiązkach i prawach żony i matki pisze bardzo szeroko święty Paweł. Porusza tę sprawę kilkakrotnie w swych listach. Przypomina o posłannictwie kobiety, które sprowadza się nie tylko do zrodzenia dzieci. Pisze: zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci. Dobra matka ma także zabiegać o wychowanie dzieci tak, by wytrwały w wierze, miłości i uświęceniu. Postępując w ten sposób, przyczyni się do zbawienia swych dzieci. Według listu do Tytusa młode małżonki winny być wychowywane przez starsze kobiety. Te pierwsze powinny wykorzystać swoje doświadczenie, przyczyniając się w ten sposób do stwarzania prawdziwie chrześcijańskiej atmosfery w domu. A oto przymioty, które w wyniku takiego wychowania powinna posiąść dobra małżonka. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre. Okazywanie miłości mężowi i dzieciom to sztuka, której trzeba się uczyć od kobiet bardziej doświadczonych. Podobne rady znajdziemy także w innych księgach Nowego Testamentu. Święty Piotr poucza, że swoją postawą żona ma nie tylko zapewnić spokój i stwarzać atmosferę miłości w domu rodzinnym, ma również na swój sposób apostołować. Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni świętemu postępowaniu. Cała Biblia sławi kobiety jako żony i matki. Ich obowiązki, począwszy od Starego Testamentu aż po Nowy Testament, są ciągle takie same. Stworzyć w domu atmosferę prawdziwej miłości. Ich rozumność ma się okazywać w kierowaniu całą rodziną, a nade wszystko w wychowywaniu dzieci.
Była to audycja Pytania o Słowo Boże księdza doktora habilitowanego Michała Bednarza.